Was na początku krótko modlitwę, żebyśmy odpowiedzieli na dane Ducha Świętego, to sprawdzić się może, że modliliśmy, ale jak to wspólnota jest owocy na swoją łaską, to myślę, swoją wstawiennictwem, to myślę, że jakieś owoce tego przeszło. Prosiłem Was, króciutko, nie musimy długo. Atmosferę w tej przestrzeni, takiej tak. Zimowej. Kochani, pozwólcie, że ja się na początku rozpocznę. Potem przekażemy głos naszej Krysi, jak to w zwyczaju naszym bywa. Na początek uwiarygodnienie naszej posługi, czyli na mocy delegacji przez liderów naszych odnowy Duch Święty, koordynatorów, żeby było tak logicznie, księdza Łukasza i księdza Piotra naszego, Stelmacha, zostaliśmy powołani, to znaczy dokładnie została powołana trójka w postaci Krysi naszej Zabłockiej, została powołana Anielka Białobrzeska i Zosia Zielińska, to chyba na trójka odpowiedzialnych za dzieło naszego Chrystusa, księdza proboszcza. Dobrze, księdza proboszcza ponoć tu nie ma, ale dobrze. A ja jestem tylko takim opiekunem lichym. Staram się towarzyszyć naszej trójce, przeszkadzać im w posłudze, na ile to jest możliwe. Oczywiście staram się na miarę możliwości wskazać na działanie Ducha Świętego. I kochani, chcielibyśmy powiedzieć kilka słów. Myślę, że materiały znacie troszeczkę odnośnie naszego kredu. Chcielibyśmy powiedzieć na temat przymierza nasze kredo w kontekście naszych takich osobistych takich przeżyć i tego, jak to można przyjąć, jak to może funkcjonować na miarę możliwości. Oczywiście potem będzie przestrzeń, w której będziecie mieli czas, możliwość zadawania pytań z tego typu. Bo wiadomo, że my pewne rzeczy wiemy, przynajmniej tak wydaje nam się, że wiemy. Ale ważne jest też, żeby było też odbieg z drugiej strony, jeżeli coś niezrozumiałego jest, coś niejasnego, to bardzo byśmy chcieli, żebyście też powiedzieli to, co czujecie. Ja bym miał takie ogólne wprowadzenie takie do tej rzeczywistości, takie kilka przemyśleń, a potem to wszystko jakoś Krysia spróbuje zrobić do kupy, uszczegółowić konkrety życia codziennego, jak to się mówi, tak zwany formalizm troszeczkę, tak? Ale zobaczymy, że nie do końca chodzi o formalizm. Kochani, rok wiary, który przeżywamy, jest takim dobrym czasem, aby rzeczywiście pochylić się nad rzeczywistością naszego credo. Myślę, że coś nie coś wiecie, że nasze credo, to przymierze nasze credo, jak to też czasami nazywamy, zrodziło się w kręgach odnowy w Duchu Świętym, w tych wspólnotach, szczególnie w tych wspólnotach, które chciały głębiej przeżywać swoją wiarę, chciały pogłębiać swoje życie duchowe, bardziej też służyć Kościołowi. Czyli chcieli ci ludzie, którzy tworzyli to nasze credo, chcieli głębiej w to wejść i zarazem, żeby Duch Święty poprzez to przymierze jeszcze bardziej mógł działać. Wiemy dobrze, że my czasami deklarujemy się, podejmujemy różne inicjatywy, a szczególnie natura Polaka była czasami taka słomiana i czasami podejmuje się wiele spraw, załatwiamy, a potem troszeczkę słabniemy. Co innego jest, kiedy człowiek podejmuje takie zobowiązanie trochę na polu zewnętrznym, wobec Pana Boga, wobec bliźniego. I czymś takim będzie przymierze nasze credo. Można powiedzieć, nasze credo ma już akceptację pastorzy Kościoła. Byliśmy takie przeżycie w wspólnocie wesołej też w kontekście tej nauki. I akurat było to po śmierci księdza prymasa Józefa Glempa, przed jego pogrzebem tuż. I wtedy akurat miała 20. rocznica od potwierdzenia tego dzieła przez właśnie prymasa Polski Józefa kardynała Kleba. Czyli to dzieło z punktu widzenia naszego kościoła warszawskiego ma już ponad 20 lat, jakby tak można powiedzieć. Czyli nasze credo, czyli nasza wiara, można by tak powiedzieć, credo, czyli wiara, czyli rok wiary, jest dla nas taką szczególną zachętą do tego, abyśmy w to przymierze wchodzili. Tutaj chciałbym potem uszczegółowić tę rzeczywistość, mianowicie zwykle zaproszeni są ludzie, którzy już jakąś formację mają, na pewno są po rekolekcjach Reo i jakąś czas formacji mają już we wspólnotach. Jednak wspomniałem, chcą głębiej przeżywać swoją wiarę. Chcą bardziej zaufać Panu Bogu. Ja zwykle w tym swoim wystąpieniu zwracam uwagę na rzeczywistość takiego przymierza, które człowiek poprzez nasze credo zawiera z Panem Bogiem we wspólnocie. Przymierze coś szczególnego, mianowicie umowa, powiedzmy, między osobami. Wiem, jak to bywa, jeżeli chodzi o umowy ludzkie. One często są kulawe, często są bardzo interesowne. Czasami spotykamy się z takimi umowami, gdzie ktoś na przykład zobowiązuje się, że będzie opiekował się kimś, pod warunkiem, że ten będzie mu tam wdzięczny, czy będzie jakiś, dawniej to było na przykład król brał pod opiekę jakoś księstwo, pod warunkiem, że to księstwo opłaciło mu lenno, czy takie rzeczywistości. To oczywiście są rzeczywistości ludzkie, kiedy te przymierza w jakiś sposób mają charakter taki utylitarny, taki bardzo ziemski, ludzki. W przypadku przymierza, które zawieramy z Panem Bogiem, to przede wszystkim głównym obdarowującym jest Pan Bóg. Nie zawsze muszą być te dobra materialne, ale często są to przede wszystkim te dobra duchowe. Ale też rzeczywistość taka ziemska też ma tutaj swój wydźwięk. I kiedybyśmy tak spojrzeli na Stary Testament i Nowy Testament, to jest kilka takich elementów, w których mamy do czynienia z owym takim przymierzem. Chociażby przymierze, które zawarł Bóg z Noem. Przypominamy sobie po tym tragicznym potopie, kiedy ludzie byli nieposłuszni, kiedy ocalała garstka ludzi, wtedy Bóg zawarł przymierze z Noem. Tym znakiem tego przymierza była owa tęcza, która ma nam przypominać to wydarzenie, tego, że Bóg nie będzie takiej zagłady zdrowił już na ludzi, jaką został wtedy. I potem kolejne przymierza, które zawarł, to chociażby to przymierze, które zawarł z Abrahamem, które myślę, że co i raz do niego wracamy. Przymierze bardzo szczególne, bo na początku Pan Bóg obiecał, że z Abrahama, z Abrama wyjdzie liczne potomstwo, liczny naród. I kiedy Abraham czekał na to realizację tego zobowiązania Bożego, na początku próbował bardzo po ludzku pewne rzeczy układać. Nawet miał dziecko z niewolnicą niż swoją małżonką Saraj. Dopiero po jakimś czasie narodził się długo upragniony syn Izaak. I kiedy ten syn się narodził, kiedy była jakaś nadzieja w tym, że to co mówił Pan Bóg spełni się w jakiś sposób, wtedy okazuje się to szczególne doświadczenie w postaci powołania Abrahama, aby poszedł i złożył swojego syna w ofierze. Przypominamy sobie, jakie to było trudne wydarzenie, ale zaufanie, ta wiara, że jeżeli Pan Bóg mnie wzywa do czegoś, co się wydaje nie po ludzku trudne bardzo, że ta wiara przyniesie konkretny owoc. I pamiętamy, że jak to Pan Bóg ocalił Izaaka, już przed samym momentem śmierci, złożenia go w ofierze, znalazł się baranek, który zastąpił tego Izaaka w ofierze składanej Panu Bogu, a z drugiej strony Bóg doświadczył i pokazał tą wiarę Abrahama, że tak bardzo pokładał ją na Panu Bogu. Potem można oczywiście dostrzegać pewnych doświadczeń związanych z przymierzem synajskim, kiedy za przestrzeganie Bożych przykazań, które oczywiście są dla dobra człowieka, Pan Bóg miał i błogosławił narodowi wybranemu. Kiedy ten naród tego przymierza odchodził, doświadczał cierpienia, bólu, napadali liczni wrogowie i tak dalej. Teraz takim szczególnym przymierzem, które zawarł Bóg, jest oczywiście relacja z Jezusem Chrystusem, który przyszedł, aby nas zbawić, aby nas odkupić. I to przymierze, które celebrujemy w jakiś sposób w tajemnicy Eucharystii, przypomnienie wydarzenia tajemnic paschalnych, kiedy Pan Jezus cierpiał, oddał za nas swoje życie, abyśmy my mieli to życie. To jest taki szczególny wymiar przymierza, które Bóg zawarł poprzez swojego Syna ze swoim ludem. Każdy, kto będzie wierny temu przymierzu, będzie zbawiony. Oczywiście wiemy, że nie jest to takie proste, bo człowiek jest tylko człowiekiem. I teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, w jaki sposób my, ludzie, możemy podchodzić do tego przymierza, nasze credo. Możemy wzorować się chociażby na przykładzie Matki Najświętszej, która też stanęła przed pewnym wyborem, obietnicą Pana Boga w postaci osoby anioła, który zapowiedział, że będzie miała syna. I teraz zaufać. Ona już w jakiś sposób była w pewnym sensie poślubiona już Józefowi. Teraz jak to będzie, kiedy pojawi się syn bez udziału świętego Józefa? Jak to zostanie rozłożone? No i pamiętamy te dylematy Maryi, ale zarazem to fiat. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Maryja powiedziała Bogu tak. I rzeczywiście na tym wygrała. Chociaż patrząc po ludzku, doświadczyła bardzo wiele cierpienia, bólu, śmierci swojego umiłowanego syna, a potem, patrząc z punktu widzenia ludzkiego, jeszcze na domiar tego, została matką wszystkich ludzi. W jaki sposób prowadzi to dzieło dalej, tą misję, poprzez to, że opiekuje się swoimi dziećmi, czyli Kościołem. Tu widzimy takie Boże prowadzenie. I tak samo właśnie tak obchodzi tą rzeczywistość przymierza nasze credo. Bóg zaprasza nas do takiego przymierza na drodze odnowy w Duchu Świętym. Chce, żebyśmy Mu zaufali, że On będzie prowadził. Zapewne, znając doświadczenie Pana Boga, nie będzie to łatwe, przyjemne, tak jak nam się to wydaje, ale może być bardzo owocne dla nas, dla naszych, dla wspólnoty, której posługujemy. Oczywiście, kochani, czym bardziej otwieramy się na to przymierze z Panem Bogiem, czym bardziej pozwolimy Panu Bogu działać, tym bardziej Pan Bóg scala ludzi z sobą. Czyli jeżeli więcej osób nie podejmie przymierze z Panem Bogiem, to osobiste przymierze we wspólnocie, tym bardziej będzie to okazja do tego, żeby Pan Bóg te osoby wziął do siebie. Poszczególne te punkty, o których za chwileczkę powie Krysia, są takim naszym, taką pomocą. I to, co zwykle zwracamy uwagę, dzieło naszego credo jest pewnym ideałem, do którego mamy wciąż dążyć. Wiemy, że w pełni ten ideał zrealizujemy w niebie. To jest jedna rzecz, która jest pewna, jeżeli będziemy wierni temu przymierzu, ale w jakiś sposób jesteśmy zapraszani do tego, aby zaufać Panu Bogu, że Pan Bóg będzie nas prowadził, że Pan Bóg ma jakiś plan wobec każdego z nas. I myślę, że każdy z nas, ci szczególnie, którzy wybrali sobie Pana jako jedynego Pana i Zbawiciela, którzy przeżyli Reo, teraz, że chcą głębiej wzrastać właśnie na płaszczyźnie tej odnowy, to warto zaryzykować. Warto powiedzieć Panu Bogu tak. Myślę, że te punkty, których wydaje się po ludzku dosyć dużo, które mogą wydawać się jasną nie do uniesienia, mogą stać się też pełnym błogosławieństwem. Mogą porządkować także nasze życie duchowe, nasze relacje do Pana Boga. I także, jak wspomniałem, mogą porządkować nasze relacje rodzinne, wspólnotowe. Powiem, wiemy, że kiedy Pan Bóg jest zaproszony w te przestrzenie naszego życia, kiedy pozwalamy Mu działać, to On rzeczywiście porządkuje nasze życie. On rzeczywiście dokonuje bardzo wielkich dzieł. Dlatego nasza obecność tutaj, kochani, to do tego, abyśmy chcemy Was zachęcić tym, że warto tą drogą pójść. Myślę, że i Krysia, i osoby, które weszły na tą drogę i tak starają się głębiej przeżywać, mają świadomość tego, że nie zawsze wszystko się udaje. Wiadomo, że człowiek jest tylko człowiekiem, ale ważne jest to, że my chcemy. Że my chcemy wprowadzać coś więcej. Wiemy, że jeżeli człowiek, coś wspomniałem na początku, stawia sobie pewne wymagania tak przed sobą, sobie samym, bardzo łatwo jest zdystansować się przed tym. Ale jeżeli zawiera to przymierze z Panem Bogiem, kiedy ma świadomość majestatu, wielkości Pana Boga i Jego miłości, to tym bardziej mobilizuje się do pracy nad sobą, do tego, żeby rzeczywiście pozwolić działać Duchowi Świętemu. I myślę, że kochani, kiedy doświadczycie takiego głębokiego wejścia w to przymierze z Panem Bogiem i te punkty poszczególne, które za chwileczkę pewne przypomnienie usłyszycie, one będą to okazją, żeby rzeczywiście Pan Bóg przez te drobne sprawy rzeczywiście działał w waszym życiu. I myślę, że jeżeli będziemy rzeczywiście głębiej starali się żyć tym przymierzem, to i wasze zaangażowanie w tą wspólnotę, a także w dzieła apostolskie, ewangelizacyjne na polu parafii chociażby, społeczności lokalnej będzie bardzo większe. Bo Duch Święty będzie was otwierał do tego, żebyście rzeczywiście byli tymi świadkami Pana Jezusa. Myślę, że jeszcze będzie okazja coś dopowiedzieć w trakcie. Teraz ja bym zaproponował, żebyśmy przekazali głos naszej Krysi, która to, co ja to tak ogólnie zacząłem mówić, pewne elementy powiedziałam. Teraz to uszczegółowi tak, że będzie wiadomo, o co chodzi. Bo człowiek, jak się mówi, spróbował tak to będzie teologiczno, trochę tak duszpasterską pewne rzeczy ukazać, tak jak to pobuje po obłokach, a teraz przejdziemy na ziemię troszeczkę, dobrze?
Ja chciałabym zapytać, czy wspólnota podejmowała już przymierze nasze kredo, czy jest to pierwsze?
W naszej wspólnocie jest pierwsze, bo z nas to kilka jest, które już wcześniej podejmowali inni wspólnota kredo. Natomiast w tej wspólnocie to jest pierwsze kredo.
Jako dobry rok wiary, to jest raz na początek, nie? Bardzo dobra decyzja.
Przede wszystkim może warto sobie uświadomić, że nie jest przypadkiem, że jesteśmy w tej wspólnocie. Pan Jezus każdego z nas zaprosił tu po imieniu, bo ma plan wobec każdego z nas i zaprasza każdego z nas do świętości, bo Pan Jezus mówi: świętymi bądźcie, jak jestem święty. I myślę, że w każdym z nas to pragnienie bycia świętym jest i właśnie nasze kredo przymierze ma nam pomóc w tym zacieśnieniu więzi z Panem Bogiem, która następnie przekłada się na relacje międzyludzkie. Bo fakt, jakie mamy relacje z ludźmi, pokazują nam relacje z Bogiem. Jeżeli jest dobra relacja z Bogiem, to raczej mamy poprawne relacje z ludźmi. Jeżeli zaniedbujemy relacje z Bogiem, no to też chwieją się nasze relacje międzyludzkie. Ja teraz zatrzymam się na poszczególnych punktach naszego kredo i spróbuję je omówić, a potem będzie czas na pytania, wątpliwości, może do powiedzenia. Więc pierwszym punktem przymierza nasze kredo jest modlitwa dziękczynna i wielbiąca jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu, rachunek sumienia, Słowo Boże, jeśli nie ma innych wskazań, na przykład spowiednika według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji, benedyktyńskiego lekcjo divina, czy innej formy. Jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół. Jedna z godzin brewiarza, Anioł Pański, Różanie, Sakrum Jasnogórski, Eucharystia, najbardziej powszechni. Myślę, że jako członkowie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym każdego dnia dziękujemy Bogu, uwielbiamy Boga, bo mamy świadomość po przeżyciu rekolekcji ewangelizacji godynowych, że tylko Bóg jest godzien chwały, uwielbienia i myślę, że modlitwa wielbiąca jest stałym punktem naszej modlitwy, jako odpowiedź na obecność Boga w naszym życiu, którą odkrywamy każdego dnia na nowo. Też rachunek sumienia jest formą, która prowadzi nas do wzrostu duchowego, do pracy nad sobą. Myślę, że dużo jest materiałów na temat rachunku sumienia, ale tak pokrótce powiem, że w rachunku sumienia oczywiście chodzi przede wszystkim o to, aby zobaczyć w ciągu danego dnia, jak ja odpowiadam na Boże natchnienia, jak ja jestem wrażliwa na zaproszenia Boga, który wciąż chce kierować moje serce, moje pragnienia do czynienia dobra. Oczywiście do modlitwy rachunkiem sumienia zapraszamy wszystkim Ducha Świętego, aby Duch Święty wskazywał nam, pokazywał te sytuacje, te relacje, gdzie no, mamy okazję dziękować Bogu za łaski, za tych ludzi, których stawia każdego dnia na naszej drodze. Także przede wszystkim rachunek sumienia to jest dziękczynienie uwielbienia Boga za to wszelkie dobro, które odkrywamy każdego dnia. A jakby tym ostatnim elementem rachunku sumienia jest jakby prośba do Ducha Świętego, aby pokazywał nam te wszystkie sytuacje, kiedy byliśmy głusi na natchnienia Ducha Świętego, kiedy tutaj nasza słabość zwyciężyła zamiast dobra, więc odkrywamy nasze słabości, grzech, no i w podsumowaniu prosimy Boga, aby udzielił nam łaski właśnie poprawy w danym punkcie. Może warto jest skupić się na jednej słabości, pracować nad jednym naszym grzechem, czy jakąś słabością, bo jak będziemy pracować nad wszystkim, to praktycznie pewnie nam nic z tego nie wyjdzie. Więc warto skoncentrować się na jednej innej rzeczy i na tym podjąć pracę. Modlitwa Słowem Bożym. Myślę, że mamy świadomość tego, że w centrum każdego spotkania modlitewnego jest Słowo Boże, które się wsłuchujemy i na które próbujemy odpowiadać, reflektujemy to Słowo Boże, więc niedobrze byłoby, gdybyśmy Słowa Bożego słuchali tylko w Kościele, w czasie Eucharystii, dobrze, że go słuchamy oczywiście w czasie spotkania modlitewnego, ale Słowo Boże to jest Pana Boga do każdego z nas. Jesteśmy zaproszeni do tego, by w codziennej modlitwie nie brakowało modlitwy Słowa Bożego. Bo słuchając Słowa Bożego, słuchając Boga, też uczymy słuchać się ludzi. Więc to jest bardzo ważny element naszej modlitwy osobistej. I też jesteśmy zaproszeni do tego, aby modlić się za Kościół Święty, naszą Matkę. I są propozycje różne. Właśnie jedna z form godzin brewiarza, no pański, różanica, pajasnogórskie, eucharystia, wybrany dzień powszedni. Oczywiście w naszym credo podejmujemy tę formę modlitwy za Kościół, która jest mi najbliższa. Nie musimy wszystkich form podejmować, ale podejmiemy tę, która jest mi najbliższa. Jeżeli modlę się codziennie modlitwą Anioł Pański, no to może być to modlitwa, którą ofiaruję za Kościół, czy dziesiątek różańca, czy jakąś inną modlitwę. Więc jakby tutaj precyzujemy bardzo konkretnie, że taką modlitwą będę modlić się codziennie za Kościół Święty. Przecież jesteśmy, każdy z nas jest cząstką mistycznego ciała Chrystusa, więc mamy się modlić za Kościół. Myślę, że to jest jakby bardzo oczywiste i nikogo z nas nie trzeba o tym przekonywać. Punkt drugi, nasze credo, to podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi, na przykład zmiana pracy, podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania w sytuacji odczytywanych natchnień Bożych znaków czasu. Nikt z nas nie ma patentu na rozeznawanie, ale w sprawach kluczowych, jeżeli chcemy podążać za Chrystusem, a myślę, że każdy z nas ma to pragnienie, skoro jest w tej wspólnocie, chce poszerzać swoją wiarę, pogłębiać, jesteśmy zobligowani do tego, by szukać woli Bożej. Poszukiwanie woli Bożej to jest przede wszystkim modlitwa, przysłuchiwanie się w głos Boga, jakieś wewnętrzne natchnienia, czy Pan Bóg może nas też prowadzić, odpowiadać nam przez Słowo Boże. Możemy też korzystać z posługi modlitwy wstawienniczej i prosić braci, siostry o to, aby wstawiali się za mną w jakiejś konkretnej decyzji i zbieram jakby światło, które pomoże mi podjąć decyzję. Oczywiście, kiedy proszę o modlitwę wstawienniczą, nikt nie da mi gotowej odpowiedzi. Słuchaj, taką decyzję podejm, to będzie dobra decyzja. Nikt z nas takiej rady nam nie udzieli. Byłoby to po prostu nieuczciwe. My z modlitwy osobistej zbieramy światło Ducha Świętego, czy poprzez Słowo Boże, czy poprzez to, co usłyszymy w czasie modlitwy wstawienniczej, sami zatrzymujemy się i próbujemy szukać odpowiedzi na nasz problem i podejmujemy decyzję. Jeżeli w naszym sercu gości pokój, po owocach najczęściej też poznajemy, czy decyzja została dobrze podjęta. Jeżeli po prostu decyzja przynosi dobre owoce, po owocach ich poznacie, to możemy domniemywać, że decyzja została podjęta dobrze. Następnie, punkt trzeci, troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi. Myślę, że tutaj w tym punkcie również nie musimy zbyt dużo czasu poświęcać i przekonywać się, jak ważna jest pobożność do Ducha Świętego, jako że sama nazwa wskazuje naszego ruchu. Od nowa w Duchu Świętym. Od nowa w Duchu Świętym nie ma swojego założyciela w postaci człowieka. Jest to Duch Święty, osoba Trójcy Przynajświętszej, a więc myślę, że z urzędu, jako ludzie od nowy, mam czcić Ducha Świętego, poznawać Jego osobę i czcić. Tu, gdzie jest obecny Duch Święty, jest obecna Maryja, więc właśnie też proszę się o pomoc do Maryi, Matki Boga i Matki każdego z nas. Myślę, że większość z nas jest czcicielami Różańca Świętego. To właśnie jest taka piękna modlitwa, którą zanosimy właśnie do Maryi, poprzez tajemnictwo Maryi. Tajemnica czwarta. Punkt czwarty. Już na Różańcu się skoncentrowała. Punkt czwarty. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji, realizowanej indywidualnie albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła, własnej wspólnoty, bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie, tak by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych, przemiana w życiu społecznym, politycznym, zawodowym. Bo człowiek, który doświadczył Bożej miłości, który doświadczył interwencji Ducha Świętego w swoim życiu, kiedy jego życie ulega przemianie, on już nie pozostaje taki sam, jaki był. On w miarę otwartości serca i podejmowanej współpracy z łaską Bożą staje się nowym stworzeniem. A w związku z tym rodzi się pragnienie, aby dzielić się doświadczeniem wiary, aby służyć braciom, siostrom, aby służyć we wspólnocie. Więc ważne jest zaangażowanie też we wspólnocie. Każdy dobrze, jak ma swoje miejsce, swoją posługę w wspólnocie, począwszy od ustawienia, przygotowania krzesełek, czy stolików, czy ławek, ale oczywiście na czele grupy posługuje osoba odpowiedzialna, czy zespół pastoralny i oni jakby rozeznają zaangażowania dla poszczególnych osób i oczywiście podejmujemy zadania takiej wspólności, jedności z odpowiedzialnymi. Jest to tak, że każdy przychodzący robi co chce, ale po prostu osoba odpowiedzialna rozeznaje charyzmaty w poszczególnych osobach i proponuje zaangażowania różne. Oczywiście przy takich bardziej takich duchowych zaangażowaniach, duża modlitwa stawnicza, potrzeba formacji osobistej, potrzeba przygotowania poprzez takie sesje, które są organizowane przez Centrum Formacji Wieczernik. Więc, ale o tym myślę, że osoba odpowiedzialna będzie mówić, jeżeli taka diakonia będzie powstawać, a może już u nas powstała, nie jest diakonia stawnicza? Jest. Następnie punkt piąty. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim. Chodzi o to, aby w rodzinie, w miejscu pracy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, byśmy byli świadkami Chrystusa. Byśmy nieśli miłość, pokój, radość. Bo ewangelizacja polega oczywiście na głoszeniu karygmatu, umiejętności głoszenia karygmatu, ale również elementem ewangelizacji jest świadectwo życia. Jeżeli ja będę mówić komuś, że Bóg Ciebie bardzo kocha, a w moim sercu będzie nienawiść i gniew, nikt mi w to nie uwierzy. Więc ważne jest, aby właśnie ewangelizować poprzez świadectwo życia. Świadczyć o tym, że Bóg dokonał tego, to przejmie i to może być też Twoim udziałem. To wtedy jest takie czytelne. Więc chodzi o to, żeby stawać się świadectwem w rodzinie, wśród najbliższych, a tu najtrudniej, sama tego doświadczam, ale też w tych miejscach, gdzie jesteśmy, w pracy czy gdziekolwiek. Punkt szósty. Podjąć określoną formę życia we wspólnocie, grupie modlitewnej, grupie dzielenia. O tym już była mowa, prawda? Zaangażowanie we wspólnocie, oczywiście tych rozeznaniach. Punkt siódmy. Troszczyć się o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu co jakiś czas. Myślę, że w miarę takiego pójścia bezkompromisowego za Panem Bogiem jest nas nieustannie tęsknota za Bogiem. A w Eucharystii jest ta pełnia, której doświadczamy i stajemy się ludźmi Eucharystii. Staramy się być może niektóre dni powszednie na Eucharystii, a może nawet jesteśmy codziennie i chwała Panu Bogu za to. właśnie ważne by troszczyć się właśnie o pełny udział, czyli przyjmować Pana Jezusa do swojego serca. I też troszczyć się o czas na adorację, na świętego sakramentu. Tu pisze co jakiś czas, ale warto, kiedy podejmujemy nasze credo, ja potem o tych technicznych sprawach jeszcze będę mówić, warto, żebyśmy się bardzo konkretnie określili. Jeżeli codziennie jestem na Eucharystii, no to oczywiście to pragnienie wyrażam, że pragnę być każdy dzień powszedni, niedzielę, wiadomo, każdy z nas stara się, nie wyobrażam sobie, nie być na Eucharystii bez jakichś tam ważnych powodów. Możemy tylko, choroba może nas tylko uprawiedliwić naszą nieobecność. I adoracja tego sakramentu. Ważne jest, abyśmy znaleźli zawsze czas na to, aby kontemplować oblicze Boga w Najświętszym Sakramencie, aby trwać w ciszy, aby pozwolić, by Bóg mówił do nas, by działał w naszym sercu. Trwanie w takim milczeniu. Też nauczyłam się takiego trwania. Ktoś mi kiedyś z moich braci, którzy już byli dalej w drodze, mówił, słuchaj, ważne by być, nie mów nic, bo Bóg wszystko wie, co mówi z Twoją troską, ze swoją radością. Po prostu być, patrywać się w oblicze Chrystusa. To jest bardzo ważne i teraz też warto, aby sprecyzować to swoje pragnienie, że w adoracji Świętego Sakramentu będę uczestniczyć jedną godzinę, może kilka razy w tygodniu, może raz w tygodniu, nie wiem, w zależności od możliwości pragnienia serca. Więc warto tutaj się jakby określić konkretnie. Czyli chodzi o udział w Eucharystii, w dni powszedni, czyli dwa razy w tygodniu, trzy, a może codziennie. Już każdy w swoim sercu to rozeznanie. Punkt ósmy. Troszczyć się o uczestnictwo w sakramencie pokuty i pojednania co miesiąc oraz o ile to możliwe o kierownictwo duchowe. No właśnie. To jest bardzo ważne, żeby troszczyć o kierownictwo duchowe i korzystać z sakramentu pokuty i pojednania co najmniej jeden raz w miesiącu. Tak to jest, że w miarę wzrostu życia duchowego człowiek odkrywa wciąż nowe obszary, nieuporządkowania. Im więcej światła, tym więcej widać bałaganu w naszym sercu i wciąż potrzebujemy nawrócenia, wciąż odkrywamy nasze słabości, ograniczenia. Czyli to pragnienie serca jest, aby wciąż otwierać się na tę łaskę, która płynie właśnie z sakramentu pokuty pojednania. Kierownictwo duchowe jest bardzo ważne, szczególnie dla animatorów, osób posługujących czy modlitwą stawienniczą, żeby korzystać z kierownictwa duchowego, bo to bardzo pomaga w wzroście duchowym, a także osoba, która prowadzi innych, dobrze jest, aby była prowadzona sama przez kierownika duchowego. Wiadomo, że kierownik duchowy nie udziela gotowych odpowiedzi, nie mówi, co ty masz robić, jak masz robić, ale obiektywizuje to, co przeżywamy, prawda? Czy w życiu naszym duchowym, czy w służbie. Punkt dziewiąty. Poznawać nauczanie papieża i własnego biskupa. W dobie internetu nie ma naprawdę żadnego problemu. Możemy sięgać do bogactwa, wręcz kopalni, nauczania papieża, a także też biskupa, czy poprzez słuchanie radia, czy poprzez czytanie prasy, jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu i zgłębiać nauczanie biskupa papieża. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na dwa lata. Ostatnio było takie spotkanie na Teńskiej dla osób posługujących modlitwą stawienniczą. Prowadził to spotkanie ksiądz Mirosław Nowosielski. I ksiądz Mirosław Nowosielski powiedział, że osoba posługująca w modlitwie wstępczej powinna jeden raz w roku wjechać na rekolekcję. Nie raz na dwa lata, raz na rok. Natomiast ksiądz Wychowicz kiedyś powiedział, że jeżeli nie mogę raz na dwa lata wjechać na rekolekcję, no to tak naprawdę nie powinnam służyć. Rekolekcje są bardzo potrzebne. Potrzeba takiego czasu zatrzymania się, takiej refleksji osobistej, oderwania się od mojej codzienności, świata i po prostu bycia sam na sam. To jest czas niesamowitej łaski, kiedy doświadczamy tego ogromu miłości Boga, ale też czas, kiedy odkrywamy te wszystkie obszary, które wymagają uleczenia, uzdrowienia, a może pracy nad sobą. Więc bardzo ważna jest formacja. Bo formacją jest grupa dzielenia, jest wspólnota, jest katecheza. To są też propozycje formacyjne. Niemniej jednak potrzeba też udziału w rekolekcjach zamkniętych. Punkt 11, ostatni punkt. dziesiątą część własnych dochodów przeznaczać na rzecz Boga i ubogich. No właśnie. Ten punkt czasem budzi najwięcej kontrowersji, bo mówi, a ja mam mało pieniędzy, więc dlaczego mam się jeszcze tym dzielić? Ale Pan Bóg nie jest rachmistrzem, nie rozlicza nas tutaj z tych złotówek czy tysięcy, nie wiem, sobie, że jakie to ma dochody. Natomiast ważne jest, aby pierwociny przeznaczać na rzecz Kościoła ubogich. Kiedyś słyszałam takie piękne świadectwo. Osoba mówiła, że jeżeli otrzymuje wynagrodzenie, 10% z tego wynagrodzenia wkłada do oddzielnej koperty i mówi, to nie są moje już pieniądze. I z tych pieniążków, z tych 10%, składa ofiary na tacę, kupuje książki, na rzecz ubogich składa ofiary. No jest to piękne świadectwo, powiedziała, że nigdy jej nie brakuje. A właśnie ważne, żeby oddać pierwociny Panu Bogu, bo to też rodzi zaufanie. Daję zaufanie, że Bóg o resztę się zatroszczy. Bo jeżeli mówimy, na tym coś zostanie, to troszkę kombinujemy. I tutaj brakuje jakby takiego zaufania, że Bóg nam błogosławi już finanse. Bo tak naprawdę finanse też należą do Pana. Wszystko należy do Pana. To nie jest naszą własnością. Gdy chodzi właśnie o dziesięcinę, to również czas poświęcony osobie chorej, kiedy może komuś zrobimy zakupy, pomożemy komuś, to też jest nasza dziesięcina. Poświęcony czas na rzecz potrzebujących. To również jest nasza dziesięcina. Także trzeba to w sercu rozeznawać, do czego Bóg mnie zaprasza. Gdy chodzi jeszcze o tę dziesięcinę, to też to dotyczy tylko moich osobistych dochodów. Jeżeli jestem w małżeństwie, mąż nie jest we wspólnocie, tylko żona, no to ona tutaj tylko się jakby bierze pod uwagę dochód własny, nie męża, bo mąż jakby sam o tym decyduje, na co on przeznaczy na rzecz ubogich, potrzebujących czy Kościoła. To tak byłoby tyle na temat punktów. Gdy chodzi o nasze credo, podejmuje się credo po 2-3-letniej formacji. Czyli po prostu grupa, która już spotyka się nawet 2-3 lata. Ta grupa spotyka się w Lugarniu?
Tak, mają 3 lata.
O właśnie, czyli jest ten czas, kiedy możemy podjąć przymierze z Bogiem. To znaczy tak, albo przymierze z każdym z nas już zawarł. Nasze credo jest odpowiedzią na zaproszenie wobec Boga, które skierowało do każdego z nas. I teraz właśnie ważne jest, abyśmy ten krok podjęli. Jeżeli ktoś by powiedział tak, no lepiej się nie zobowiązywać do niczego, a jeśli nie zobowiążę, nie będę miał jakichś, prawda, wyższych sumienia, czegoś nie dopełniłem, to byłaby taka śmiercionośna na stagnację. Myślę, że każdy z nas tu obecnie pragnie zwracać miłości do Boga, a nasze credo, życie naszym credo bardzo nam pomaga na współpracy, właśnie w tej współpracy z łaską Bożą. I kiedy po raz pierwszy podejmujemy nasze credo, możemy podjąć punkty, które są nam najbliższe. Możemy podjąć kilka punktów, możemy też wszystkie podjąć, ale pierwszy raz możemy po prostu podjąć niektóre. Natomiast jeżeli podejmujemy kolejny raz za rok, to już musimy tutaj podjąć bardzo konkretną decyzję. Albo podejmujemy w całości credo, albo w ogóle nie podejmujemy. Także zachęcałabym do tego, aby wejść w przymierze, ponieważ to niesamowicie umacnia naszą wiarę. Uczy nas wierności. To, że my podejmiemy nasze credo, to nie oznacza, że my z naszej strony deklarujemy, Panie Jezu, tak, ja wszystko na pewno wypełnię. Nie, bo jesteśmy słabi, grzeszni, ale podejmujemy ten trud, to zaproszenie. I Pan Bóg będzie nam błogosławił. Czasem niektórzy mówią, ale ja to wypełniam, ja nie muszę tego podejmować. Ale w tym momencie zamykam się też na łaskę, bo myślę, że Bogu podoba się to, że ja pragnę podjąć ten trud, że ja pragnę zmagać się z tymi punktami, do których się w jakimś sensie zobowiązuję, czy pragnę, może nie zobowiązuję się, bo to takie świeckie, ale pragnę to podejmować z miłości do Pana Boga. Bóg mi błogosławi. Oczywiście niewypełnienie punktów credo nie jest grzechem, nie mamy się z tego spowiadać, prawda? Wiadomo, że mamy poważnie podejść do przymierza, bo w końcu stajemy przed Bogiem. Więc wobec Boga tutaj składamy tę naszą deklarację. Nie trzeba podejść do tego poważnie. Ale wiadomo, że jesteśmy słabi. Ja wiem, że jak to jest w moim życiu na przykład, że ja staram się bardzo, ale nie wychodzi. Nieraz mi wychodzi lepiej taki punkt, innym razem coś zaniedbuję. Na przykład walczę każdego dnia o jedną godzinę medytacji. Słowem Bożym, modlitwę Słowem Bożym. Ile razy wieczorem, czasem rzeczywiście udaje mi się godzinę trwać na medytację, stawiam sobie telefon komórkowy na godzinę, żeby nie sprawdzać czasu, telefon mi dzwoni, godzina mówiła. Ale czasem zdarza się tak, że na późną porę odkładam i wtedy zdarza mi się czasem zasnąć. No niestety. Więc właśnie ta walka o czas na modlitwę, o czas właśnie pracy z Bogiem, no toczy się. I teraz właśnie też pracuję sama nad sobą, żeby właśnie medytacją tym Słowem Bożym podejmować w godzinach przedpołudniowych, kiedy nie zasypiam. Podobnie właśnie na podek krzemienia, właśnie to bardzo ważna modlitwa w takim sumie, która, żeby rozeznawać, to jest konieczne jakby do rozeznawania. Modlitwa, która należy codziennie podejmować, również ten ma problem. Nie zawsze robię to dokładnie, szczegółowo, czasem pobieżnie, już późno. Więc właśnie to jest to zmaganie się. To nie jest 100% jakby no, takiej deklaracji, aby pełnił. Poza tym wszystko jest łaską, musimy pamiętać, że tak naprawdę zależy też od nas, na ile odpowiemy na Panu Bogu, na tę łaskę, którą nam daje, podejmie tę współpracę, ale oczywiście wszystko jest łaską. Co jeszcze tutaj możemy dobrać przy księdze? Czy coś możemy jeszcze?
No zawsze możemy. Dużo.
Słuchajcie, warto też angażować. O. Koniec, już kończyć. Słuchajcie, właśnie jeszcze chcę tylko zachęcić do tego, aby podejmować posługi we wspólnocie, dlatego, że Pan Bóg niezwykle też umacnia nas poprzez posługi. Ja wiele razy podejmowałam zadania nieprzekraczające, wiele razy widziałam, jak Bóg bardzo mnie umacnia, jak poszerza moje serce, jak udziela mi charyzmatów, darów do tych posług, które do których byłam zaproszona. Także warto się angażować, warto służyć i warto dzielić się tym, czego sami doświadczamy. Myślę, że każdy z nas jest tego zaproszony. Wszędzie Pan jest posłany. Czy są jakieś pytania może? Czy może ktoś chce coś dopowiedzieć?
Czy jak? O, to jest słowo Boże. Brawo.
Dziękuję.